będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Rozmowy dzisiaj z Panami, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk, wykładowca Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. No i także patrzę na to, co przed panem profesorem, to najnowszy numer czasopisma Fides Ratio et Patria, studia toruńskie. Pan profesor jest redaktorem naczelnym tego pisma. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I z nami pan doktor Jan Wiśniewski, także historyk, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSK SIM. Szczęść Boże, panie
Kłaniam
doktorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
I skoro mamy tak zacnych gości, historyków, ale także osoby, które specjalizują się i w stosunkach międzynarodowych, i w także w pracy naukowej związanej z różnymi zagadnieniami, jak choćby to czasopismo, no to o sprawach i bieżących, i tych historycznych dzisiaj, panowie, proponuję, żebyśmy porozmawiali. Skoro czasopismo przed nami, to ma kolor zielony, kolor nadziei. Wiem, że każda okładka jest w innym kolorze, tak?
Tak, tak, taką zasadę wprowadziliśmy.
Dlaczego zielony?
Myślę, że przypadkowo, no ale z tą nadzieją też pewnie coś tutaj...
Bo temat tego pisma...
Jest Kościół katolicki wobec totalitaryzmu komunistycznego.
No, podobnie wtedy, troszeczkę jak temat naszych dzisiejszych rozmów.
Wtedy ludzie żyli nadzieją, że coś się zmieni, no i ta nadzieja nie okazała się płonna, więc może ta okładka jest odpowiednia.
Jakie teksty, panowie, znajdziemy w tym najnowszym numerze Fides Ratio et Patria? Bo jest to czasopismo naukowe, dodajmy. To nie jest czasopismo popularne, tylko naukowe.
To czasopismo, jak poprzedni numer, składa się właściwie z dwóch części, z tekstów, które są poświęcone właśnie tematyce, czyli tematowi Kościół katolicki wobec totalitaryzmu komunistycznego. I druga część, tak zwane waria, to są różne teksty naukowców z różnych ośrodków w Polsce, Wrocław, Poznań, Toruń. Po prostu tam są różne takie wypowiedzi również naukowców. Jest również dział źródła i dział recenzje. Więc to jest stricte czasopismo naukowe, które spełnia wszystkie wymogi stawiane przez tutaj Ministerstwo Nauki właśnie takim czasopismom. Więc zachęcamy do czytania, zachęcamy do przeglądania. Są ciekawe na przykład artykuły dotyczące obecnie tutaj księdza Kiełpińskiego o historii relacji Kościół-Państwo, tutaj Państwo w kościelnym prawie publicznym, księdza Jarosława Wąsowicza, Michała Białkowskiego, księdza Michała Damazyna, tutaj bardzo dobry tekst źródłowy pana profesora Czwołka. Więc no, myślę, że warto zajrzeć właśnie do tego czasopisma.
A ten temat Kościół katolicki wobec totalitaryzmu komunistycznego możemy rozszerzyć także wobec totalitaryzmów, bo przecież tenże totalitaryzm nie był jedyny. Więc może, panowie, najpierw powiedzmy w ogóle, co to jest ustrój totalitarny? Jeżeli mówimy, że coś jest totalitarne, to z czym mamy do czynienia? No, na przykład opozycja totalna mówi, że dzisiaj jesteśmy na drodze do totalitaryzmu w Polsce za czasów Zjednoczonej Prawicy. Więc przypomnijmy tak naukowo, czym ten totalitaryzm de facto jest i czy wszyscy, którzy używają terminu totalitaryzm, wiedzą, o czym mówią?
No, słowo totalitaryzm wywodzi się od łacińskiego totus, czyli no, cały, całościowy, prawda? System, w którym państwo chce kontrolować wszystkie dziedziny życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Można by podawać wiele definicji totalitaryzmu, ale już nie będziemy może w to wchodzić. Dodajmy, że państwo w systemie totalitarnym właściwie nie pozostawia obywatelom żadnej inicjatywy, nie pozostawia grupom obywateli żadnych inicjatyw w zakresie polityki, gospodarki czy czy życia społecznego, także życia religijnego, ogranicza także wolność religijną. Państwo totalitarne, no tu już można wchodzić w pewne szczegóły, cechuje się tym, że zazwyczaj jest jakiś dyktator, jest jedna partia rządząca, w określony sposób też zbudowana, taka centralistyczny, prawda, gdzie ten dyktator także rządzi w sposób bezwzględny. Państwo totalitarne ma w swoich rękach środki masowego przekazu, cały aparat władzy, także gospodarkę. No, tu mówię o pewnym modelu idealnym, ponieważ w praktyce bywało różnie. No, na przykład w systemie komunistycznym rzeczywiście gospodarka była cała w rękach państwowych, łącznie z ziemią, prawda, te kołchozy słynne. W systemie nazistowskim gospodarka formalnie była prywatna, ale co z tego, kiedy państwo nazistowskie kontrolowało tą gospodarkę formalnie prywatną w 100%, więc właściwie ona też była pod absolutną kontrolą państwową.
Są to pewne wyznaczniki państwa totalitarnego. A z jakimi totalitaryzmami mieliśmy do czynienia w historii? Mamy totalitaryzm komunistyczny w temacie, ale to nie jest jedyny.
No było bardzo, bardzo wiele niestety totalitaryzmów, chociaż one są typowe dla XX wieku. Dodajmy jeszcze, że cechą państwa totalitarnego też jest ideologia, prawda? Ideologia, czy to komunistyczna, czy nazistowska w Niemczech, ale wynikiem na przykład ideologii maoistowskiej, odmiany komunizmu, był totalitaryzm chiński, jakieś ludobójcze, nieludzkie koncepcje Pol Pota doprowadziły do powstania systemu totalitarnego w Kambodży na przykład. No, we Włoszech mieliśmy okres faszyzmu, prawda? System totalitarny stworzony przez Mussoliniego na bazie ideologii faszystowskiej. Mamy też cały szereg systemów takich totalitarnych czy prawie totalitarnych w krajach trzeciego świata, tworzonych na przykład w Afryce. Mnóstwo dyktatorów tworzyło jakieś takie ideologie, czy czasami wręcz pseudoideologie i rozmaite systemy. Więc niestety no, wiek XX był wiekiem rozmaitych systemów totalitarnych. One zazwyczaj miały charakter w dodatku ludobójczy, miały charakter opresywny, cechowały się okrucieństwem, ludobójstwem, nieludzkim prawem, więc są to, miejmy nadzieję, że to doświadczenie totalitaryzmu powoli przemija. Powoli, bo przecież nadal mamy państwa zupełnie totalitarne, jak Korea Północna, prawda, która jest no, już takim wyjątkowo mocno totalitarnym państwem.
A gdybyśmy chcieli doświetlić naszą część świata, Europę, Polskę, gdzie tutaj totalitaryzmy ścierały się praktycznie nad naszymi głowami, to z jakimi totalitaryzmami w kontekście naszej ziemi, na której te totalitaryzmy ścierały się ze sobą, mamy do czynienia, panie doktorze?
Właściwie to historia zaczyna się w 1939 roku. W sierpień 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, ten słynny podział, właściwie czwarty rozbiór Polski. Początkowo granica miała biec na Wiśle. Warszawa miała być miastem granicznym dla Związku Radzieckiego i dla Niemiec, dla III Rzeszy. I dopiero późniejsze działania wojenne troszeczkę to zmieniły. Ta granica została przesunięta na rzekę Bug, ale za to Niemcy otrzymali Litwę w prezencie po prostu od Stalina. Więc właściwie od 1939 roku przez te 2 lata, 39, 40, no do czerwca 41 roku, Polska doświadczyła tych dwóch totalitaryzmów, nazizmu niemieckiego i komunizmu tego sowieckiego, tego radzieckiego, czy niektórzy mówią rosyjskiego, ale właściwie byliśmy doświadczani przez dwa te systemy. Tutaj Niemcy, no, podział, generalna gubernia, tereny wcielone do III Rzeszy, tutaj jest projekty różnej asymilacji, likwidacji elit intelektualnych, inteligencji, przecież rozstrzeliwanie masowe Polaków, którzy no, reprezentowali ten czynnik narodowy, jak to Niemcy określali. Przecież trzeba pamiętać, to się zaczęło tak naprawdę już od Bydgoszczy, od tutaj ta krwawa niedziela w Bydgoszczy właśnie. To nazizm niemiecki, nazizm tutaj doprowadził do tego, że właściwie na tych ziemiach wcielonych do III Rzeszy każdy człowiek, który no, miał skończone wyższe studia, i to niezależnie, czy to był cywil, przepraszam za określenie, czy kapłan, przecież no, jak Kościół katolicki, szczególnie tutaj Pomorze, diecezja włocławska, przecież chyba w diecezji włocławskiej prawie 50% wszystkich duchownych straciło życie właśnie podczas okupacji hitlerowskiej. To są olbrzymie cyfry. Jeszcze inne akcje, no przecież aresztowanie profesorów, wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Palmiry. Więc no, ten nazizm, ten faszyzm niemiecki, no, w pewien sposób nas doświadczył. Z drugiej strony komunizm, wywózki, przecież te deportacje Polaków, które miały miejsce w latach 39-40, no to również jest trochę inny wymiar. Porównując, czy historycy porównując oba totalitaryzmy, tutaj w kontekście polskim mówili, że Niemcy likwidowali od razu, natomiast Sowieci stwierdzali, że ta osoba musi jeszcze trochę popracować, żeby móc zasłużyć sobie na śmierć, więc no, jest różnica, ale to niewielka. Później no przecież też Katyń, ta kwestia katyńska, właśnie to również jest pewien wyczyn tego systemu. I oba były po prostu systemami ludobójczymi.
No tak, ludobójstwo niemieckie na największą skalę podejmowane było w obozach koncentracyjnych, gdzie no panował zwyczajny przemysł śmierci, prawda? Oświęcim stał się z czasem obozem zagłady, w którym po prostu ludzi mordowano w sposób przemysłowy. To było czegoś, czego w dziejach ludzkości nie było wcześniej. W Związku Sowieckim, jak słusznie mój przedmówca powiedział, stosowano metodę, że najpierw jeszcze trzeba coś z tych ludzi wyciągnąć, zmusić ich do morderczej pracy w łagrach, i tak umrą, i tak umrą. I to rzeczywiście na ogół tak robiono, nie zawsze, ale to była metoda dominująca. Ja bym tu jeszcze podkreślił jedną rzecz, że tak naprawdę Polacy z totalitaryzmem po raz pierwszy zetknęli się po przewrocie bolszewickim 1917 roku już na terenie Rosji z tym czerwonym reżimem. Potem mamy przecież najazd bolszewicki na Polskę w 1920 roku i już mamy straszne rzeczy robione na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, prawda? Gdy bolszewicy stanęli przed Warszawą w sierpniu 1920 roku, część Polski znalazła się pod okupacją bolszewicką. Tam działy się rzeczy makabryczne, tam działy się rzeczy ludobójcze. Mój przyjaciel, historyk z Płocka, Grzegorz Gołębieski, na przykład napisał książkę o Płocku w okresie tej okupacji bolszewickiej właśnie 20 roku. Zajął się tylko Płockiem, bo Płock znalazł się wtedy na pewien czas pod panowaniem bolszewickim. Tam się działy rzeczy straszne. Musimy też pamiętać, że granica ryska pozostawiła po stronie sowieckiej ogromne ilości Polaków na tych tak zwanych dalekich kresach. Tam Sowieci ze względów propagandowych stworzyli dwa okręgi autonomiczne, tak zwaną Dzierżyńszczyznę i Marchlewszczyznę. Jeden na Białorusi, drugi na Ukrainie. tam rzekomo Polacy mieli autonomię, tylko że ta autonomia to była taka bolszewicka autonomia. Jeżeli wydawano gazety, to w duchu tak bolszewickim i tak przesiąkniętym nienawiścią do polskości i do kościoła, że trudno to sobie wyobrazić. Ale Stalinowi w pewnym momencie coś się odwidziało. W latach 37-38 przeprowadzona jest operacja polska NKWD. Polacy zaczynają być tępieni, niszczeni. Te dwa obwody autonomiczne zostają rozwiązane. Z tych obwodów autonomicznych zamordowano wtedy około 130 tysięcy Polaków. 130 tysięcy Polaków zostało rozstrzelanych. I to było największe ludobójstwo w dziejach naszego kraju. W dziejach naszego kraju. No to ci ludzie nie byli obywatelami polskimi, to oni byli obywatelami sowieckimi, bo tak zdarzyło się, że oni znaleźli się poza tą granicą ryską, ale to byli Polacy. I oni zostali wtedy wymordowani na ogromną skalę. To zresztą obecnie IPN prowadzi śledztwo, badania w sprawie tej operacji polskiej NKWD. Z tej przyczyny też, żeby objąć te rzeczy kompetencjami Instytutu Pamięci Narodowej. Dwa lata temu, jak zmieniono ustawę o IPN-ie, zmieniono datę graniczną. Do tej pory IPN zajmował się historią po 1939 roku. Od pewnego czasu Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się badaniami historycznymi od roku 1917 i te rzeczy znalazły się w zakresie zainteresowania IPN-u. W tej chwili są robione badania na dużą, dużą skalę nad właśnie tą operacją polską NKWD.
Pan doktor?
Tak, tutaj mogę potwierdzić, właśnie jestem jednym z członków takiego zespołu, ale właśnie chciałem zwrócić uwagę, często w świadomości mieszkańców czy obecnej Federacji Rosyjskiej, innych krajów, nawet w Polsce, nie mamy takiej informacji, czy ludzie nie wiedzą o tym, że Polacy byli prześladowani też za swoją przynależność tutaj w Związku Radzieckim w okresie międzywojennym. Tu pan profesor wspomniał właśnie o tej akcji polskiej. Rozstrzelano właśnie tutaj około 100, na pewno 111 tysięcy, bo są takie listy właśnie. Natomiast no, te parę tysięcy być może właśnie zostało rozstrzelanych, bo niestety dostęp do niektórych źródeł no, po tylu latach w dalszym ciągu jest niestety, ale utrudniony. I faktycznie Stalin, przeprowadzając te wielkie czystki w Związku Radzieckim, w których zginęło parę milionów ludzi, szczególnie ten nacisk był położony na właśnie likwidację tych przeciwników i on kierował się tym kryterium narodowym. Właśnie szacuje się, że na przykład, jak tu pan profesor wspomniał, Marchlewszczyzna, tutaj również ten okręg dzierżyński właściwie, bo tak brzmiała nazwa, ale co drugi mężczyzna został rozstrzelany. No to jest olbrzymia strata. Oni się czuli w dalszym ciągu Polakami.
Dodajmy, że tych, których nie rozstrzelano, w dużej części wywieziono do Kazachstanu. Ci Polacy, których już raczej potomkowie mieszkają w Kazachstanie i o których cały czas mówimy, że trzeba im ułatwiać powrót do ojczyzny, właściwie nigdy nie byli obywatelami polskimi, bo ani ich rodzice, ani dziadkowie, bo oni byli pod panowaniem sowieckim. Tym bardziej trzeba podziwiać, jak czasami można obejrzeć w telewizji czy w internecie relacje babcia z Kazachstanu, prawda, która mówi po polsku, modli się po polsku, śpiewa pieśni polskie. To jest coś niebywałego, bo przecież ona nawet nawet przed wojną nie mieszkała w Polsce, prawda, ale oni tą polskość utrzymywali, pozostawali jej wierni i tam na tych dalekich Kresach i potem, gdy już trafili na tą nieludzką ziemię do Kazachstanu czy gdzieś na Syberię.
A te dwa zbrodnicze totalitaryzmy, totalitaryzm sowiecki, komunistyczny i nazizm niemiecki. I jaka jest ich geneza? Bo nieraz mówi się, że totalitaryzm komunistyczny no to lewica, totalitaryzm nazistowski, niemiecki to prawica, ale to tak chyba bardzo, nie bardzo źródłowo, gdy ktoś w ten sposób próbuje mówić, że Zachód to prawica, a na wschód od Polski to była ideologia lewicowa.
Właściwie to była ideologia lewicowa i tutaj, i
jedna
tutaj.
Jedna i druga.
Jedna
prawda?
I druga. I to trzeba mocno podkreślić. W końcu nazizm to jest skrót od narodowy socjalizm. Czyli jednak socjalizm, prawda? Inny rodzaj ideologii lewicowej niż ideologia komunistyczna, ale zawsze to jest ideologia lewicowa. Tak samo wiele cech lewicowych posiadał także faszyzm Mussoliniego, inne systemy totalitarne. No, długo można by się rozwodzić tutaj na temat przyczyn powstawania tych systemów. Chyba taką główną przyczyną to była jakieś takie przekonanie, że człowieka można uszczęśliwić na siłę brutalnymi, gwałtownymi, nieludzkimi metodami i że człowiek może zastąpić Pana Boga, prawda? Że po co
kult jednostki właśnie.
Po co Pan Bóg, po co religia, po co wiara? My tutaj, tu i teraz, prawda, wcielamy się w funkcję, że tak powiem, Pana Boga. Jesteśmy tak silni i potężni, że Pan Bóg nam nie jest potrzebny, prawda? I my damy ludziom szczęście, czy oni tego chcą, czy nie chcą. Oczywiście takie było założenie, z czasem się okazywało, tak jak u Orwella, prawda, że tego szczęścia nie można wszystkim było dać, więc damy tylko sobie i naszym bliskim. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze, jak w folwarku zwierzęcym Orwella. Więc pojawiał się w tej ideologii pewien pragmatyzm. No, dodajmy, że ideologia nazistowska na przykład połączona była jeszcze z rasizmem. Tutaj z jednej strony chęć uszczęśliwienia, ale własnego narodu, prawda? Bo Hitler uważał, że naród niemiecki posiada szczególne cechy biologiczne, które predestynują go do przewodzenia całej ludzkości i że właściwie zdaniem Hitlera cały postęp w dziejach ludzkości to był dzięki rasie aryjskiej, której Niemcy są najwyższym wykwitem. Więc jego...
A Polacy w tym rasizmie niemieckim?
Było takie stopniowanie, że Polacy, tak jak wszyscy Słowianie, to jest pewna grupa pośrednia, która w założeniu Hitlera miała przez pewien czas jeszcze istnieć, żeby pracować dla dobra III Rzeszy. No więc założenie Hitlera i jego kompanów było takie, że po zajęciu Polski, w ogóle po opanowaniu Związku Sowieckiego, to Polacy zostaną gdzieś wysiedleni za Ural i tam będą pracowali dla dobra III Rzeszy, aż wymrą. Więc tutaj przenosił niejako tę koncepcję Stalina trochę, prawda?
Bo dla Niemców ma być przestrzeń życiowa.
Ma być przestrzeń życiowa, że tutaj z nad Wisły i Bugu trzeba tych Polaków wyrzucić, ale nie będziemy ich mordować od razu, oni mogą jeszcze popracować i wtedy sami wymrą. Natomiast za najniższą rasę, jak to Hitler określał, uważał Żydów, którzy uważał, że powinni być wymordowani natychmiast. Stąd te zbrodnicze działania w Auschwitz, w Treblince i w innych miejscach zagłady realizowane już w czasie II wojny światowej. No więc sytuacja formalnie Polaków była trochę lepsza niż Żydów, ale w praktyce ten terror hitlerowski doprowadzał do ogromnej ilości ofiar i wśród jednych, i wśród drugich. W Oświęcimiu wprawdzie zamordowano najwięcej Żydów, ale zamordowano też no tam ponad 70 tysięcy Polaków, i Polacy też padali ofiarami masowych mordów.
A dlaczego Hitler w tej swojej ideologii rasistowskiej w Polsce wprowadził takie prawo związane z tym, że jeżeli Polak pomagał Żydowi, ukrywał Żyda, kromkę chleba podał czy kubek wody, to jemu, rodzinie groziło wycięcie w pień. Dlaczego nad Wisłą takie opostrzenia właśnie wprowadzono?
To głównie chodziło o to, że na terenie jeszcze tej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, mieszkało bardzo dużo Żydów. Właśnie społeczność żydowska była bardzo liczna. Sięgało to właściwie 10%, nawet w niektórych terenach, w niektórych rejonach było ich znacznie więcej. Trzeba pamiętać o południowo-wschodniej Polsce, Kraków, tereny Radom, Lublin. To są tereny, w których no, Żydzi, szczególnie w miasteczkach, dominowali. I tutaj duży udział powodował, że Niemcy stosowali właśnie te retorsje. Porównując do Europy Zachodniej, no rzeczywiście represje na terenie Polski, ale również na terenie byłego Związku Radzieckiego były bardzo srogie, z tego też powodu, że traktował tych Słowian właśnie jako coś, co te 15 milionów Polaków powinno właśnie według tak właśnie wtedy Niemców żyć i pracować dla dobra III Rzeszy.
Musimy pamiętać, że w ogóle okupacja niemiecka w Polsce była o wiele bardziej represyjna niż w innych krajach. No we Francji na przykład, ta okupacja była dość łagodna. Niemcy z tymi Francuzami zresztą bratali się, byli pod wrażeniem ich osiągnięć kulturalnych, dzieł sztuki i tak dalej. I to mamy mnóstwo świadectw, że niestety kolaboracja Francuzów z Niemcami na wszystkich szczeblach, czasem na szczeblu jakimś tam artystycznym, prawda, czy literackim, na przykład dziennikarskim i tak dalej, no była wręcz niesłychana. W Polsce Niemcy Polaków traktowali jak podludzi. Przecież no, musimy pamiętać, że w Warszawie czy w Poznaniu na przykład jeździły tramwaje z napisem tylko dla Polaków, tylko dla Niemców. Że ławki w parku były pooznaczane tylko dla Polaków, tylko dla Niemców. Że towary w sklepach były tylko dla Niemców, tylko dla Polaków. Jeżeli przychodziły cytryny w czasie okupacji, no bardzo rzadki towar, to one trafiały do sklepów tylko dla Niemców w Poznaniu. Na przykład Polak nie miał prawa czegoś takiego kupować. Więc to były represje, w dodatku jeszcze pozbawienie wszelkich praw, w dodatku pozbawienie właściwie możliwości się wyżywienia, bo te racje żywnościowe były głodowe, wywózki, aresztowania.
Trzeba pamiętać też, panie profesorze, że w Polsce nie powołano żadnego rządu kolaborancyjnego, tak, który istniał na przykład w Norwegii, we Francji, rząd Philippa Pétain, no, w różnych innych krajach.
Quislinga w Norwegii, tak. Więc tu nie było niczego takiego w Polsce. Natomiast były daleko idące represje. Oni wprowadzili zasadę taką, że za ukrywanie, że za pomoc udzieloną Żydom grozi kara śmierci. To nie tylko osobie, która udzieli tej pomocy, ale jego całej rodzinie.
Co widzimy na przykładzie Kaplicy Pamięci w sanktuarium, gdzie mamy wypisane nazwiska i obok na przykład ojciec, matka, syn, córka, syn.
Tak. No tak, no najbardziej znanym jest ten przykład rodziny Ulmów, prawda, z której zamordowano ojca, matkę, 6 dzieci i 7 dziecko, które zaczęło się właśnie rodzić. Więc Niemcy tutaj wychodzili prawdopodobnie z założenia, że i tak mamy tych Polaków wymordować w końcu i tak. No więc możemy narzucić takie represje karne za pomoc Żydom, jakie chcemy, prawda? Czyli jeżeli Polak pomoże Żydowi, to straci życie. Tym bardziej trzeba podziwiać, że jednak tak wielu Żydów Polakom udało się uratować, że tyle było rozmaitych akcji ratowania Żydów różnymi metodami zresztą, bo popatrzmy, to były bardzo różne metody. Było na przykład przechowywanie Żyda w mieszkaniu, prawda, czasami całymi latami. Jakiś pokój zastawiony szafą, udawano, że tego pokoju nie ma. Dziecko przyjęte na wychowanie, prawda? I przecież wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że to jest dziecko żydowskie. Takich rzeczy trudno było udawać, a jednak wszyscy nabierali wody w usta. To były ochronki katolickie, gdzie przyjmowano dzieci żydowskie, prawda, i wyrabiano im papiery. To byli księża, którzy bez wahania wypisywali metryki chrztu i wpisywali do ksiąg parafialnych jako ochrzczonych tych Żydów. Fikcyjne zupełnie, ale dające może im jakiś element bezpieczeństwa. Więc takich działań było naprawdę wiele.
To powiedzmy teraz o kościele wobec totalitaryzmów i komunistycznego, i niemieckiego nazizmu. Tu pan profesor podaje takie bardzo zwyczajne, codzienne praktyki, które były stosowane po to, żeby obronić człowieka przed śmiercią, przed zabójstwem, przed mordercami, ludobójcami nawet. Jak Kościół katolicki zachowywał się wobec tych totalitaryzmów? Bo co jakiś czas też pojawiają się takie sytuacje, że na przykład kolaborował z Hitlerem w tym wymiarze powszechnym, że księża to byli antysemici na przykład. W związku z tym, jak Kościół katolicki zachowywał się wobec totalitaryzmów?
Kościół katolicki, już pan profesor wspomniał o wojnie polsko-bolszewickiej. Kościół katolicki doświadczył również właśnie wtedy tego pierwszego takiego ostrego uderzenia, nie tylko w duchowieństwo, ale również w laikat. Po prostu ja specjalizuję się właśnie też między innymi w I wojnie światowej, w wojnie domowej w Rosji, i tam bardzo już wtedy ten czerwony terror uderzał właśnie w ludzi wierzących. Szczególnie księża katoliccy na terenie tego późniejszego Związku Radzieckiego byli w pierwszej kolejności likwidowani. Przepraszam za takie dość ostre określenie, ale rzeczywiście tak było. Później, nawet po tym konflikcie, zakończeniu traktacie ryskim, tu zakończeniu walk w Związku Radzieckim, Kościół, ale również Cerkiew Prawosławna, już również były po prostu poddane olbrzymiej presji, która doprowadziła do tego, że właściwie większość kapłanów, większość duchownych albo straciła życie, albo wylądowała w łagrach. Zamienianie świątyń w jakieś obiekty kulturalne, magazyny, wysadzanie tych świątyń, to było na porządku dziennym. To było na terenie późniejszego Związku Radzieckiego. Kościół podczas wojny polsko-bolszewickiej, tutaj może na tych terenach opanowanych przez Sowietów takiej fizycznej likwidacji nie było, ale były te zbrodnie. Widać było, co to jest za ustrój. W 1939 roku również to się jak gdyby zaczęło. I nie tylko komuniści właśnie zaczęli te swoje rządy od likwidacji, szczególnie hierarchii kościelnej. Tutaj w pierwszym rzędzie likwidowano wszystkie jakieś związki wyznaniowe. Po prostu oni uważali, że to jest konkurencja dla państwa. Niemcy, tak jak wcześniej powiedziałem o tych kapłanach diecezji włocławskiej, ale to dotyczyło i innych diecezji, szczególnie na tych terenach zabranych. czy przepraszam, wcielonych do III Rzeszy, które no, trafiły pod bezpośredni zarząd niemiecki. No, na Pomorzu bycie księdzem to była wielka odwaga. To świadczyło o tym, że no, że jesteś na pierwszej, czy w pierwszej kolejności do tego, ażeby zostać pozbawionym życia. Śląsk, również księża polscy na Śląsku, Górnym Śląsku, również byli w pierwszej kolejności likwidowani. Znowu to słowo, ale po prostu tak określano właśnie no, pozbycie się tego problemu. Niemcy uważali, że Kościół katolicki to jest pewne uosobienie polskości. To jest ten rdzeń, który no, od czasów zaborów w pewien sposób konsolidował Polaków wokół nie tylko religii, wokół wiary, ale również wokół tej idei niepodległego państwa.
Czyli Kościół katolicki w Polsce był poważnym zagrożeniem do wcielenia tej ideologii totalitarnej na terenie Polski, zarówno ze strony okupanta niemieckiego, jak i okupanta sowieckiego. Kościół katolicki dla jednego i drugiego jawił się jako przeciwnik.
Jako przeciwnik, z tym, że musimy pamiętać, że no, Niemcy byli pragmatyczni. Na terenach wcielonych do Rzeszy to tam prowadzono rzeczywiście walkę z Kościołem, zwłaszcza z polskimi księżmi na olbrzymią skalę. Przecież tylko wkroczenie Niemiec w 1939 roku, masowe egzekucje księży, Las Szpągaski, Fordon, szereg innych miejsc tutaj nawet nasza toruńska Barbarka, prawda, miejsc, gdzie mordowano polską inteligencję, polskich działaczy społecznych, ale także polskich księży. Potem mamy szereg działań niezwykle brutalnych. Księża, wielu polskich księży, którzy udało się zachować życie, trafiali do obozów koncentracyjnych, do Stutthofu czy do Dachau. Rzadko mało któremu udawało się wyjść żywym z tego piekła. Na Pomorzu administratorem apostolskim został ustanowiony przez papieża Karl Maria Splet. No, papież tutaj działał trochę pragmatycznie. Wydawało mu się może, że w ten sposób uda się powstrzymać represje. Niemcy z kolei od Spleta żądali posunięć antypolskich i właściwie tutaj na terenie Pomorza nie było mowy o polskich kazaniach. Mało tego, no, Splet zastraszony wydał zakaz spowiedzi po polsku. Rzecz zupełnie nie bywała. Bywało, że prowokator z gestapo szedł się spowiadać po polsku. Ksiądz spowiadał go, potem następował donos i ksiądz trafiał do Stutthofu. Osoba Karola Marii Spleta, powiem uczciwie, do dzisiaj budzi kontrowersje, bo z jednej strony to nie był biskup, który byłby nastawiony jakoś negatywnie do Polaków. On zresztą znał język polski, bo w seminarium duchownym w Oliwie uczono polskiego. Z drugiej strony no, zabrakło mu chyba jakiejś takiej woli przeciwstawienia się, prawda? Po wojnie skazano go na 10 lat więzienia, potem wyjechał do Niemiec. Do dzisiaj trwa dyskusja, czy był on męczennikiem komunizmu, tak jak inni uwięzieni biskupi, czy jednak ta jego postawa zasługiwała na tego rodzaju potraktowanie. Tutaj powiem szczerze, że co historyk, także co historyk Kościoła, to inna opinia na ten temat. Ale zwróćmy uwagę, że równocześnie polscy wierni w wyniku tych działań byli pozbawieni posługi duszpasterskiej po polsku, prawda? Zmuszano ich do wysłuchiwania kazań niemieckich czy do spowiedzi po niemiecku. Na terenie Generalnej Guberni no, trochę lepiej było. Tam pozostawiano biskupów, tam polskich, tam pozostawiano księży w parafiach. Trzeba podkreślić, że Kościół katolicki, zwłaszcza na terenach Generalnej Guberni, odegrał ogromną rolę w tym oporze przeciwko najeźdźcom niemieckim. Mnóstwo księży było w Armii Krajowej, było zaprzysiężonych, udzielało pomocy partyzantom. Także większość biskupów była związana z Armią Krajową. Ten biskup kielecki Kaczmarek, którego komuniści potem po wojnie w pokazowym procesie oskarżali między innymi o kolaborację z Niemcami, był zaprzysiężony w konspiracyjnej organizacji Unia, która miała swoją siedzibę w Kielcach. W tej Unii zaprzysiężony był zresztą młody kleryk krakowski Karol Wojtyła, który potem został papieżem. Więc komuniści po wojnie próbowali przedstawiać, że Kościół kolaborował, że Kościół poddawał się Niemcom i tak dalej. To wszystko jest nieprawda. Księża udzielali ogromnej pomocy Polakom walczącym o niepodległość, o wolność i w te walki się włączali czynnie.
A ten drugi totalitaryzm z drugiej strony komunistyczny, jak tutaj sytuacja Kościoła i sytuacja ludności, jak Kościół wobec tego totalitaryzmu zachowywał się, no i na co mogli liczyć nie tylko wierni, ale w ogóle no, ci wszyscy, którzy byli w potrzebie.
Właściwie postępowanie, czy to NKWD, czy innych służb radzieckich, sowieckich, było bardzo podobne do tych analogicznych po stronie niemieckiej, czy Gestapo, czy SS, czy innych formacji. W pierwszym rzędzie likwidowano byłych urzędników, czy urzędników państwa polskiego, oficerów, policjantów, również właśnie duchownych. Dość często zdarzało się, że aresztowano ich pod błahym pozorem, a później niestety, ale byli rozstrzeliwani w różnych punktach, nie tylko na terenach tych tak zwanych kresów polskich, kresów wschodnich, ale również na terenie Ukrainy, Białorusi, później również Litwy. Tylko nieliczni właściwie mogli liczyć na to, że będą deportowani, a tylko z tych nielicznych niektórzy zostawali właściwie na miejscu. Jeszcze z tego można wnioskować, że po prostu tutaj była bardziej taka przemyślana wręcz polityka sowiecka niż nawet na terenie Niemiec. To znaczy,
tak, no, paradoks polega na tym, że po wkroczeniu Niemców w 1941 roku część proboszczów, których usunęli Sowieci, ale którym udało się zachować życie, mogła wrócić do kościołów, więc nawet Niemcy, mimo tego zdecydowanego antypolskiego, antykatolickiego kursu, pozwalali na funkcjonowanie parafii na kresach. Sowieci w zasadzie nie pozwalali, niszczyli w bardzo szybkim tempie całe życie kościelne.
Szczególnie to dotyczyło to tych obszarów południowo-wschodniej Polski, Lwów, okolice, właśnie to, kiedy wkroczyły oddziały niemieckie, to właśnie był ten powrót taki wręcz duchowny. Ale rzeczywiście Sowieci mieli bardziej ukierunkowane właśnie tutaj w kierunku tych duchownych, właśnie ich likwidację. Oni twierdzili, że kiedy zabraknie tych duchownych, bo nie tylko ze względu na to, że to byli Polacy. Oni reprezentowali Kościół, reprezentowali wiarę, a dla ideologii komunistycznej to była konkurencja, przepraszam za takie określenie, ale rzeczywiście i to, ten ostrze tego terroru było skierowane właśnie w kierunku Kościoła, tutaj w Polsce Kościoła katolickiego. I patrząc na to, no trudno jest porównywać. No, rzeczywiście te doświadczenia są straszne i jednego, i drugiego. No, to pan profesor słusznie zauważył, że jeszcze w tym generalnym gubernatorstwie no, była jakaś większa swoboda, ale na pozostałych terenach, czy ziemiach wcielonych do III Rzeszy, czy ziemiach włączonych do Związku Radzieckiego, to tam bycie duchownym oznaczało no, w większości przypadków po prostu śmierć męczeńską.
Nasi telewidzowie mieli okazję widzieć już numery telefonów, to znaczy, że czas też, by włączyli się Państwo w nasze rozmowy. 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa, telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy 004856-657-0013 i 657-0014 Kościół katolicki wobec totalitaryzmów. Może tak nawet zatytułujmy te nasze rozmowy, bo mówimy o tych dwóch ze wschodu i z zachodu, ale też chyba w kontekście tego styku Kościoła katolickiego i totalitaryzmów i ideologii zbrodniczych, o których wspominamy, niemiecki nazizm czy sowiecki komunizm, no także na tych terenach południowo-wschodniej Polski szczególnie, no to była zbrodnicza ideologia banderyzmu.
To również właśnie trzeba o tym pamiętać. Niestety to też jest, trzeba uzmysłowić sobie, jak ta wojna, ta druga wojna światowa, jak zmieniała również ludzi, którzy w okresie pokoju zachowywali się, przepraszam za określenie, normalnie, którzy podzielali pewne poglądy, pewne wartości. Wojna, to okropieństwo, okrucieństwo, to w jaki sposób, czy władze okupacyjne traktowały te podbite narody, powodował też, że w tych narodach no, czasami odzywały się głosy, czy niektóre osoby podatne na taką działalność zachowywały się w sposób no, skandaliczny, zdradziecki i niestety no, wstyd czasami było właśnie przed całą opinią, czy z całym narodem właśnie za ich zachowanie. Ale wracając tutaj do kwestii też ukraińskiej, szczególnie do ukraińskiej, ideologia banderyzmu, tego nacjonalizmu ukraińskiego czerpała dużo z faszyzmu. To był właściwie taki ukraińska wersja faszyzmu, która no, niestety zdobyła sobie większość czy duże poparcie ze strony właśnie społeczności ukraińskiej, szczególnie na tych terenach Kresów Wschodnich. Tutaj chodzi o Wołyń, o Podole. Właśnie to są tereny, gdzie doszło, szczególnie w 1943 roku, do potwornych zbrodni, o których no, powinniśmy pamiętać i które no, Polacy określają ludobójstwem. To jest dla nas ludobójstwo. Tutaj no, są sprzeczności właśnie odnośnie tego z Ukraińcami, czy z państwem ukraińskim. To też trzeba o tym pamiętać. Właśnie o tym teraz dyskutują nasi dyplomaci również, też pracownicy IPN-u. Ponieważ no, na terenie Ukrainy odradzają się niektóre takie ciągoty jeszcze, czy niektórzy, czy urzędnicy, czy jakaś część społeczeństwa ukraińskiego uważa, że na przykład UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, to była partyzantka ukraińska, która walczyła właśnie o ich niepodległość.
Mieliśmy ubiegłoroczną wypowiedź dawnego prezydenta Ukrainy Juszczenki, prawda, który no, postawił na równi, że wy Polacy mieliście Armię Krajową, a my Ukraińcy mieliśmy UPA, Ukraińską Powstańczą Armię. No, to jest zupełne nieporozumienie, bo mamy tutaj organizację ludobójczą, która ma krew na rękach 100 tysięcy, nawet więcej Polaków i mamy Armię Krajową, która żadnego ludobójstwa nie zakładała i nie realizowała, więc tutaj wszelkie stawianie znaków równości jest nie na miejscu.
A nawet za zachowania niegodne wykonywała w imieniu Sądu Polski Podziemnej wyroki śmierci na współobywatelach, jeśli sąd uznał, że ktoś zachował się niegodnie.
No tak, no, ukrywanie się Żydów na przykład no, powodowało, że jednostki jakieś kryminalne starały się szantażem wydobywać od tych Żydów pieniądze. Wtedy obowiązywała w Armii Krajowej zasada taka, że jeżeli przyszła informacja, że ktoś szantażuje czy próbuje szantażować Żyda ukrywającego się, żeby wydobyć od niego pieniądze, to udzielamy mu ostrzeżenia. Ktoś przychodził i mówił, słuchaj, jeszcze raz spróbujesz albo coś takiego zrobić, to cię zastrzelimy. Po prostu. Jeżeli to nie podziałało i przychodziła informacja, że on nadal coś takiego robi, no to wykonywano wyrok śmierci. To był oficjalnie wydany wyrok śmierci i był on wykonywany. Były takie przypadki, nie ma co tego ukrywać. Z tym, że no oczywiście każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli na przykład Żyd ukrywał się w mieszkaniu Polaków, prawda? Albo ze swoją rodziną ukrywał się. I dysponował jakimiś zasobami pieniężnymi, prawda? Albo kosztownościami, albo gotówką. No to w końcu nie było nic nienormalnego w tym, że do własnego przeżycia dokładał się do kosztów ponoszonych przez tą rodzinę. No nie było, nawet prawdopodobnie tym Żydom zależało, żeby, jeżeli mają pieniądze, żeby w jakiś sposób też samemu płacić za wyżywienie czy inne rzeczy. Więc trudno takie przypadki oceniać jako przypadki ukrywania Żydów dla pieniędzy, czy po to, żeby zarobić. To są kwestie delikatne i taką delikatność powinien zachowywać też historyk, czy dziennikarz, badacz.
Każdy, kto o tych czasach się wypowiada i te tematy porusza również we współczesnym kontekście. Mamy telefon, bardzo proszę, halo. Prosimy. Nie słyszę nikogo, to proszę zobaczyć numery telefonów. One już za chwilę na ekranach naszych telewizorów. 657 00 11 12 13 14 te końcówki. 536 600 300, 536 600 400. Rozmawiamy o totalitaryzmach i choć tak skupiamy się na sowieckim, na niemieckim nazizmie także, to ta ideologia banderyzmu także warto, żeby znalazła odzwierciedlenie w naszej tutaj rozmowie, dlatego że jest to ideologia zbrodnicza i ideologia, która również wymierzona była w Kościół katolicki, w kapłanów Kościoła katolickiego. Czasem niestety zdarzało się i to dzisiaj, jak słyszę, też się zdarza, że również niektórzy hierarchowie Kościoła grekokatolickiego tę ideologię banderyzmu dzisiaj stawiają na jakimś takim piedestale, łącznie z władzami państwowymi.
Na Ukrainie jest po prostu deficyt właściwie takiego wzorców postępowania, czy deficyt osób, z którymi Ukraińcy, młodzi Ukraińcy mogą się utożsamiać. I dość często, w sposób nie do końca chyba zrozumiały dla nas, dla Polaków, na tym piedestale są stawiani właśnie żołnierze żołnierze ukraińskiej powstańczej armii. I dla nas to jest po prostu niezrozumiałe, ale proszę mi wierzyć, na Ukrainie jest taka sytuacja, że ta zachodnia część Ukrainy oczywiście rozumie, tutaj pochwala może, czy część Ukraińców, natomiast w centralnej czy we wschodniej części Ukrainy mimo wszystko UPA jest organizacją zbrodniczą. Jest bardzo negatywne stanowisko właśnie do tych działań. Więc tutaj też trzeba rozróżnić właśnie części Ukrainy, podejście Ukraińców właśnie do tej formacji. Ale niestety politycy ukraińscy teraz reprezentują taki pogląd, że to mimo wszystko byli nasi chłopcy, którzy walczyli o niepodległość. No cóż, cel uświęca się.
Mam nadzieję, teraz telefon usłyszymy się. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza i gości zaproszonych, pana profesora i pana doktora. Oczywiście temat na czasie, który nie stracił nigdy mocy aktualizacji tak zwanej, tylko jest obecnie, też odbywa się w czasie teraźniejszym. Jakoby w czasie przeszłym był drastyczny wobec opresji wokół kościoła i kapłanów. Tak samo teraz dosłownie przed paroma minutami w telewizji tak zwana nowa. To jest telewizja z taką, o, to jest taka gałka czerwona, czyli lewactwo, od razu odczytuję. Zaatakowano to ojca Tadeusza Rydzyka, co mnie bardzo zburzyło, bo znowu tak samo, tak jak dawniej ubecka opresja robiła tak zwane paszkwile, tak samo nagrano parominutowy film i też się czepiają do geotermii, do ogrzewania Torunia i tak dalej. A ja jestem częścią tego kościoła, który brał udział, który też brał udział w tak zwanym sfinansowaniu właśnie tego odwiertu. I nie pozwolę na to, żeby na mojego kapłana, który coś robi, czyni dla narodu polskiego, dla ojczyzny, dla kościoła, tej ojczyźnie, żeby go tak opluwano po prostu, bo się ma jakiś kaprys na paszkwil. I mam też częściowy żal do władz państwowych, bo przecież tak niedawno jeszcze pan Palikot trzymał w ręku pistolet i jeszcze drugie narzędzie i mówi zastrzelić ojca Rydzyka. Przecież to było podburzanie do morderstwa. I gdzie jest prokuratura? Pytam jeszcze jedno, gdzie to jest? To się dzieje teraz. To nie działo się kiedyś. Ten kapłan żyje, jest ciągle prześladowany. W imię czego? Tak zwana sytuacja, wolność, ojczyzna suwerenna. I co się dzieje w tej ojczyźnie? Dalej się prześladuje własnych obywateli? Kto to jest ta telewizja? Co to za panowie z ubecji jakiejś czerwonej? Bardzo mi przykro, proszę wybaczyć mój akcent zburzenia, ale to jest po prostu, krew się gotuje, jak się coś takiego słyszy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Panie Aleksandrze, dziękuję. No, nie znamy oczywiście sprawy ani jednej, ani drugiej, więc trudno do niej się w tej chwili odnosić. Natomiast warto w tym momencie, kiedy mówimy też o totalitaryzmach, wspomnieć zdanie świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I to o takim totalitaryzmie też można mówić, gdy mamy do czynienia z demokracją bez wartości.
No, mamy tutaj dobre przykłady z Europy Zachodniej, no, z Francji na przykład, gdzie niedawno w miasteczku w Normandii, prawda, chciano usunąć pomnik papieża Jana Pawła II, bo rzekomo zagrażał on demokracji francuskiej. Teraz, żeby ocalić ten pomnik, będzie przesuwany o 20 czy 30 metrów, żeby z terenu państwowego przeszedł na teren kościelny, że tak powiem. No, tam chodziło właściwie nie o tyle o cały pomnik, co o krzyż nad pomnikiem papieskim. No, ale to, tego rodzaju przykłady pokazują nam rzeczywiście, że te słowa Ojca Świętego są bardzo, bardzo mądre i głębokie.
Kiedyś prowadząc zajęcia ze studentami, zwróciłem uwagę na taką mapkę przedstawiającą wybory w Niemczech w 1932 roku. To było, taka mapka przedstawiała poszczególne prowincje, które poparły NSDAP, czyli partię Hitlera. I o dziwo, na terenach, gdzie dominowali katolicy, czyli Nadrenia, Bawaria, poparcie dla partii Hitlera było niewielkie, no, rzędu 15-20%, a w tych prowincjach, które no, nie były katolickie, to poparcie było rzędu 70-80%.
Tak samo w Prusach Wschodnich, tak. Na Warmii było, w katolickiej Warmii było dużo niższe niż w otaczających ją terenach protestanckich. Tak.
I to też trzeba właśnie mówić chyba głośno, że wartości chrześcijańskie, tutaj też katolicyzm, jest wiarą. Czy my mamy taki system wartości, który wyklucza systemy, które są niesprawiedliwe, które są ludobójcze. I teraz trzeba właśnie zrozumieć, dlaczego właśnie na przykład Stalin czy Hitler tak walczyli właśnie z tym kościołem.
Konkretnie kościołem katolickim.
Tak. I to się nie skończyło dla komunizmu w 1945 roku, tylko trwało właściwie do 1989 roku. Tutaj ja wrócę jeszcze raz do tego czasopisma. Jest świetny artykuł księdza Jarosława Wąsowicza, który jest zatytułowany Salezjanin z Czechosłowacji, kardynał Szczepan Trochta, więzień dwóch systemów totalitarnych. Że tutaj jest no, bardzo dobry artykuł, bardzo źródłowo wyśmienity, pokazujący właśnie, że człowiek, że ten salezjanin, ten kapłan najpierw walczył, czy był prześladowany przez system nazistowski, przez system faszyzmu niemieckiego, a później po 1945 roku zaczął go prześladować system komunistyczny, system właśnie ten sowiecki. I ludzie o pewnych wartościach, o pewnych poglądach byli przeciwnikami obydwu systemów. I właśnie my powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy katolikami, jesteśmy, mamy taki system wartości. Też trzeba pamiętać, że ten system wartości no, był bombardowany przez te 40 kilka lat systemu komunistycznego, na przykład w Polsce. I to jest no, też godne zapamiętania, bo ten system totalitarny, te jego przejawy były właściwie do 1989 roku. Będąc jakiś czas temu na konferencji w Czechach, w Republice Czeskiej, zobaczyłem, bo my mamy tutaj piękny obraz rządów komunistycznych w Polsce, walki z Kościołem od 1945 do 1989, a nawet w kilku przypadkach do 1990 roku. Ale w bycie katolikiem, bycie kapłanem w Czechach, na Słowacji, w tym państwie czechosłowackim, czy w NRD, to było no, coś niesamowitego. To było posłannictwo, to była walka nieustanna ze swoimi słabościami, kiedy komunizm no, wręcz zachowywał się w sposób no, morderczy. No, tutaj te cierpienia kościoła katolickiego w Czechosłowacji, w NRD, to są godne upamiętnienia, bo przez te kilkadziesiąt lat było tylu tam męczenników, za wiarę można tak powiedzieć. Tutaj my mamy na przykład księdza Jerzego Popiełuszki. Później mamy jeszcze innych duchownych, ale w skali na przykład Czechosłowacji takich przypadków było jeszcze więcej. I często o tym się nie mówi właśnie, ale myślę, że to powinno być bardziej znane, bardziej wiadome, też żeby uświadomić sobie, że komunizm, nawet w wydaniu nawet czy polskim, czy tym po II wojnie światowej, to w dalszym ciągu ten ustrój totalitarny, który wszystkich ludzi inaczej myślących traktował no, jako ludzi drugiej kategorii, z których no, po prostu trzeba ich niszczyć, trzeba im utrudniać przynajmniej życie.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi tutaj Mateusz Rzeńska. No właśnie tutaj chciałem nawiązać do tego komunizmu, bo tutaj Kościół katolicki. I taka refleksja mi się nasuwa. No gdyby, trzeba też spojrzeć, no gdyby nie po prostu polskie rodziny, które właśnie tutaj dbały o utrzymanie tych wartości, właśnie miłość do ojczyzny, wiara katolicka, no bo w języku polskim uczono dziecka od małego pacierza, no tym samym polskiej mowy, no i też wartości, też szkoły podstawowe, też właśnie kościół. Najwięcej tutaj, i to jest właśnie ta największa rola, no bo no, gdyby nie ta praca u podstaw, no niestety wszystko by po prostu później no, się rozpadło. To trzeba, chciałem tu takie spostrzeżeniem się podzielić.
Dziękuję, panie Mateuszu.
Bardzo słuszne spostrzeżenie. Ja bym tutaj podkreślił, bo skoro cały czas wychodzimy od tego totalitaryzmu, prawda, no system totalitarny w Polsce istniał aż do 90 roku właściwie. I musimy podkreślić jedną rzecz, że no, nie było systemów idealnie totalitarnych. Zawsze były te modele troszeczkę odchodzące od modelu idealnego. W polskich warunkach PRL-u ten system totalitarny zaburzały dwie rzeczy najbardziej. A więc istnienie silnego kościoła katolickiego, z którym komuniści czy chcieli, czy nie chcieli, musieli się liczyć.
I tutaj rola przywódcy tego kościoła.
No tak, przywódcy przede wszystkim kardynała Wyszyńskiego, później także kardynała Józefa Glempa. To po pierwsze. Po drugie, istnienie prywatnej własności ziemi, czyli chłopów, którzy byli producentami, posiadając własne środki produkcji i byli też w jakiś sposób od tej władzy komunistycznej niezależni. Po próbach kolektywizacji w latach 50. komuniści musieli sobie odpuścić tą brutalnie przeprowadzoną kolektywizację, a przecież przeprowadzono ją poza tym, poza Polską, we wszystkich krajach demokracji ludowej tak zwanych. Więc te dwie rzeczy zaburzały ten system totalitarny istniejący w Polsce. Oczywiście represje wobec Kościoła, działania wymierzone w katolików były różne w różnych okresach. Do 1956 roku to był okres stalinowski, okres brutalny, aresztowywania, zabijania księży, procesów pokazowych, tortur w ubeckich kazamatach, konfiskata Kościołowi całej ziemi. Prawda, tak zwanej ziemi martwej ręki, potem zabranie Kościołowi Caritasu, zmuszenie Kościoła do rozwiązania wszystkich organizacji katolickich i tak dalej. Więc są to metody niezwykle brutalne. Po 56, po krótkiej odwilży, te metody brutalne powróciły, ale już trochę w innym
bardziej subtelne
rozmiarze, było. Bardziej subtelnym. Ja zawsze mówię, że tak, że do 56 to katolikom czy księżom łamano kości, mordowano. Potem co najwyżej starali się łamać sumienia ludzkie, prawda? Więc różne wyrafinowane metody, inwigilacja kościoła, otaczanie księży czy katolików tajnymi współpracownikami, prawda, jakieś operacje realizowane przez bezpiekę, często bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo wyrafinowane, propaganda ateistyczna, która wtedy na ogromną skalę zaczyna być szerzona. Potem mamy okres Gierka. Wielu ludzi twierdzi, że no tak, ten okres Gierka to okres takiej odwilży, polepszenia stopy życiowej i tak dalej, ale działania antykościelne nadal podejmowano i to bardzo, bardzo wiele. Przecież te grupy D, które miały prawo napadać na księży, napadać na działaczy katolickich, stosować różne brutalne, bezprawne z założenia metody, to przecież to Zagierka. Działania na szeroką skalę, na przykład pobór kleryków do wojska, żeby w ciągu 2 lat służby wojskowej tego kleryka tak zniechęcić, żeby on już do seminarium duchownego nie wrócił. Najlepsze było to, że Kościół podjął tutaj takie przeciwdziałanie na taką skalę, że odsetek kleryków niewracających po 2 latach do seminarium był mniejszy niż naturalny odsiew w seminarium, ci co w naturalny sposób rezygnowali. Oczywiście sytuacja polepszyła się niewątpliwie po 78 roku, po wyborze Jana Pawła II na papieża. W latach 80. Jaruzelski także prowadził politykę antykościelną, z tym, że to już była polityka bardziej wyrafinowana. Wtedy mnóstwo księży angażuje się w opór społeczny, prawda? Na parafiach przechowuje się powielacze, przechowuje się bibułę, w kościołach odbywają się konferencje organizowane wspólnie z Solidarnością Podziemną. Właściwie Kościół w latach 80. stał się elementem tego podziemnego państwa. Często opisując różne działania niezależne w latach 80., nawet trudno powiedzieć, czy to było działanie podziemnej Solidarności czy Kościoła, bo to wszystko było tak splecione, że trudno to nawet jest rozwikłać. Te represje wobec Kościoła za Jaruzelskiego dotyczą najczęściej księży, którzy angażują się w Solidarność, którzy razem ze społeczeństwem walczą o wolność i narodu, i kraju. Więc to już jest troszeczkę inne. To daje te różne modele tego stosunku władzy do Kościoła, no dają historykowi spore pole do popisu. Opis tego jest potrzebny, no, trzeba wiele źródeł.
A jeszcze może, bo mamy dosłownie 2 minuty do końca. Wspomnieliśmy o przywódcy Kościoła, księdzu kardynale Wyszyńskim. Jak ważny w kontekście trudnych okresów historycznych, na przykład totalitaryzmu, który wprowadzano ze wschodu czy z zachodu, no ale może także w ramach totalitaryzmu demokracji bez wartości. Jak ważny jest przywódca w Kościele?
No bardzo ważny. No, kardynał Wyszyński był takim jednoosobowym, można powiedzieć, przywódcą i wielu Polaków nazywało go interreksem, prawda? No mówili dawniej interreks to w okresie bezkrólewia prymas, czyli zastępca króla. Teraz nie ma króla, władza komunistyczna jest bezprawna, więc tak naprawdę jest jeden autorytet dla nas i duchowy, i świecki. To jest prymas Wyszyński, nasz interrex. I to tak lapidarnie ujmując, była najczęściej przyjmowana postawa. Oczywiście potem wyrósł jeszcze drugi autorytet, najwyższy już papież, prawda? I to była też ta wola opatrzności, że już na te ostatnie lata systemu komunistycznego mieliśmy papieża, mieliśmy ogromne nasze zaplecze duchowe, że tak powiem, w Rzymie, skąd płynęła energia na różne działania i dla Kościoła, i dla całego społeczeństwa.
Czyli ten przywódca też Kościoła z autorytetem, mocny głos, on jest zawsze jakimś punktem odniesienia i jest potrzebny w czasach zamętu i w czasach niebezpieczeństw, bo totalitaryzm, który miał łamać sumienia, był...
Taki przywódca w Kościele, zwłaszcza w Kościele lokalnym, jest potrzebny zawsze. Jest potrzebny zawsze.
Tu tak stawimy kropkę. Ale proszę Państwa, wrócimy do rozmów o 21.30 w Radiu Maryja. Może zauważyli Państwo, że pośród opisu zarówno okupacji niemieckiej, sowieckiej, totalitaryzmów i ideologii banderowskiej nie dotknęliśmy ustawy ostatnio przegłosowanej przez Sejm. Ale zajmiemy się nią w drugiej części, dlatego zapraszam, będą nowe tematy. Radio Maryja, pan profesor Wojciech Polak, który jest równocześnie wykładowcą i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, a także redaktorem naczelnym pisma Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie. Ostatni numer poświęcony...
Jeszcze dodam, i członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, stąd mój ważne... bliski związek z tą instytucją.
I pan doktor Jan Wiśniewski, też historyk, wykładowca WSK SIM i dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Bardzo dziękuję panom za obecność. Dziękuję także państwu i do usłyszenia.